Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi PISM.
Tu mówi PISM, a ja nazywam się Tomasz Zając i jestem analitykiem do spraw Unii Europejskiej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Zapraszam Państwa do wysłuchania Fokusa, naszego cotygodniowego formatu, w którym rozmawiamy z analitykami i analityczkami naszego instytutu o wybranych przez nich zagadnieniach. Dzisiejszy Fokus będzie dotyczył tego, jak wzmocnić odstraszanie nuklearne NATO, a moim gościem jest Artur Kacprzyk, który w piśmie zajmuje się właśnie odstraszaniem jądrowym i konwencjonalnym. Cześć Arturze.
Cześć, dzień dobry.
Arturze, kanwą naszej dzisiejszej rozmowy będzie raport twojego autorstwa zatytułowany Nuklearna adaptacja NATO. Przesłanki za zwiększeniem sił nuklearnych w Europie. Chciałbym cię na samym początku poprosić, żebyś powiedział może dwa słowa o tym raporcie, ponieważ wiem, że to nie jest tylko tak, że go napisałeś i on wisi sobie na stronie, ale też, że pojechałeś z nim do Stanów Zjednoczonych, żeby główne tezy zaprezentować właśnie naszemu zachodniemu sojusznikowi. Czy możesz opowiedzieć kilka zdań o tym, jak to wyglądało?
Tak, miałem okazję dwukrotnie prezentować wnioski z tego raportu, jego tezy w Stanach Zjednoczonych. Raz w listopadzie w biurze PISM w Waszyngtonie, gdzie zorganizowaliśmy seminarium z udziałem amerykańskich ekspertów, także byłych urzędników i administracji amerykańskiej i NATO w listopadzie poprzedniego roku, no i drugi raz w lutym bieżącego roku podczas corocznej konferencji dotyczącej kwestii bezpieczeństwa organizowanej przez Akademię Wojsk Lądowych USA w West Point. Do tego też mieliśmy okazję, ja i inni analitycy PISM, dyskutować na temat tego raportu, no i w ogóle strategii odstraszania nuklearnego NATO z naszymi niemieckimi kolegami w Berlinie w połowie stycznia tego roku.
Super, to żeby pokazać, że staramy się też, żeby te idee, które tutaj wykuwamy w pocie czoła, żeby też krążyły, prawda, w debacie publicznej i w debacie eksperckiej. Arturze, powiedz nam na samym początku, proszę, w takich prostych, żołnierskich słowach, myślę, że to określenie wyjątkowo dobrze pasuje do tej naszej dzisiejszej rozmowy, jak wygląda aktualny rozmiar arsenału nuklearnego państw NATO?
Największy arsenał znajduje się w posiadaniu Stanów Zjednoczonych, zdecydowanie największy, to jest prawie 4000 głowic, około 3700 głowic nuklearnych, z czego połowa jest mniej więcej gotowa do szybkiego użycia, druga połowa w rezerwie. No i o wiele mniejsze arsenały francuski, niecałe 300 głowic, bodajże 290, i brytyjski 225 głowic. Tu od razu można wspomnieć, że niewielka część tego amerykańskiego arsenału, około 100 bomb lotniczych, jak się szacuje, chociaż jest to tajemnica Poliszynela, jest rozmieszczona w 5 państwach europejskich, w Belgii, Holandii, Niemczech, Włoszech i Turcji. No i w razie konfliktu akurat te bomby mogłyby być użyte zarówno przez samoloty amerykańskie, jak i, jeżeli prezydent amerykański się na to zgodzi, samoloty tych sojuszników na terytorium, w których te bomby się znajdują. Ale wiem, że będziemy mówić o tym o wiele więcej już niedługo.
Dokładnie tak. Swoją drogą muszę powiedzieć, że to w twoim raporcie było właśnie dla mnie interesujące, że napisałeś, że NATO nie informuje o tym publicznie, ale jednak wiadomo, gdzie one są rozmieszczone co do zasady. I dlaczego NATO o tym nie informuje?
No, oficjalnie NATO zasłania się kwestiami bezpieczeństwa, natomiast no, w dużej mierze unikanie mówienia otwarcie, gdzie te bomby są, wynika z tego, że jest to po prostu wrażliwy temat w większości krajów, gdzie te bomby są rozmieszczone, bo są tam dość silne nastroje antynuklearne, prorozbrojeniowe, sięgające jeszcze czasów zimnej wojny, więc dla części rządów mówienie o tym otwarcie publicznie jest tematem wrażliwym. Próbują tego z powodów politycznych unikać, natomiast najbardziej autorytatywnym źródłem, jeśli chodzi o to, gdzie ta broń jest, no to od lat są analizy, raporty amerykańskiej organizacji pozarządowej Federation of American Scientists, która na przykład patrzy na zdjęcia satelitarne tych baz i po rozmiarach specjalnych schronów dla tych bomb ocenia, ile tam tych bomb może się obecnie znajdować.
Rozumiem. Co ciekawe, z tego co pamiętam, właśnie na przykład Google Maps ma obowiązek tam wyblerowania tych miejsc, które mają przeznaczenie wojskowe, prawda? Im nie wolno jakby udostępniać ich do takiego powszechnego użytku.
A właśnie z tego co ja widziałem, to tak nie działa.
W tym przypadku,
i
tak?
Możemy sobie bazy natowskie obejrzeć. Chyba, że akurat wspomniana przeze mnie organizacja FAS być może używa też innych komercyjnych dostawców takich zdjęć.
Arturze, no właśnie chciałbym, żebyśmy zaczęli może od takich podstaw, więc zapytałem cię o ten arsenał nuklearny, żebyśmy w ogóle wiedzieli, o jakiej skali tutaj mówimy i będziemy rozmawiać o tym, jak NATO, dysponując właśnie takim arsenałem, co robi, żeby odstraszać potencjalnych przeciwników po prostu tego sojuszu. I moje następne pytanie wiąże się właśnie z tym, to znaczy w jaki sposób NATO stara się komunikować w sprawach nuklearnych, co ma służyć, jak rozumiem, właśnie temu, żeby żeby odstraszyć pewne państwa przed jakimiś pochopnymi działaniami. W swoim raporcie w taki ciekawy sposób dla mnie piszesz o tym, że istnieje pewna różnica w komunikacji pomiędzy samym NATO a państwami członkowskimi. NATO wydaje się jednak ewidentnie taką organizacją międzyrządową, która jest służebna wobec państw członkowskich i że tam o jotę nie można, prawda, w komunikacji wyjść poza ten najmniejszy wspólny mianownik wszystkich państw. Tymczasem, jeśli chodzi o to komunikowanie w sprawach nuklearnych, rozumiem, że jakby może troszkę inaczej się sprawy mają.
No właśnie, bo mamy te dwa poziomy. Mamy ten poziom wspólny natowski, czyli przede wszystkim wspólne deklaracje ze szczytów uwzględniane między rządami, które też później służą do komunikacji, do wystąpień przedstawicieli struktur międzynarodowych sojuszu, tak, przede wszystkim sekretarza generalnego, no ale też innych i cywilów, i wojskowych. Mamy też, jeżeli chodzi o takie wspólne komunikowanie, sygnalizowanie, no jakieś materiały umieszczane na stronie internetowej NATO. Mamy informowanie na przykład o wspólnych ćwiczeniach nuklearnych, które co roku państwa NATO prowadzą. Natomiast mamy też ten drugi poziom, poziom już indywidualnych państw. No i tutaj zdecydowanie najwięcej mówią, co nie zaskakuje, ale zdecydowanie najwięcej mówią te państwa, które bronią jądrową dysponują, czyli Stany Zjednoczone zwłaszcza, ale też Francja i Wielka Brytania. Francuski prezydent, zaczynając swoją kadencję, wygłasza zawsze takie przemówienie, już tradycyjnie, temat broni jądrowej. Brytyjczycy kilka dni temu opublikowali kilkudziesięciostronicowy dokument na temat swojej strategii nuklearnej, więc najbardziej obszerniej Amerykanie, a nie tylko oni. No tutaj powiedziałbym, że problemem jest komunikacja, i o tym już powiedzieliśmy na początku przy okazji tej amunicji Polishnea dotyczącej tego, gdzie są bomby. No największym problemem jest komunikacja ze strony tych państw, które broni jądrowej nie posiadają i które, jeżeli porównamy sytuację dzisiejszą z tą sprzed 10 lat, mówią też częściej i więcej na temat odstraszania nuklearnego NATO. Ale mimo wszystko mówią o tym z reguły rzadko, skrótowo i dalej da się wyczuć, że jest to dla nich temat z różnych powodów wrażliwy.
Czy możesz teraz nam opisać troszkę, jak w konkretach wyglądało to komunikowanie NATO, ale też komunikowanie Rosji? No bo jednak nie sposób abstrahować w tym przypadku od tego, jak w tematach nuklearnych, co komunikuje Rosja. Więc czy możesz nam powiedzieć, jak to wyglądało na przestrzeni ostatnich lat?
No w przypadku NATO tak naprawdę mamy do czynienia z, można powiedzieć, odbudową tej komunikacji tak naprawdę od 2014 roku, czy właściwie no, po 2014 roku, kiedy Rosja zaatakowała po raz pierwszy Ukrainę i też podczas tego ataku na różne sposoby komunikowała, że jakieś zaangażowanie Zachodu we wsparcie Ukrainy wtedy mogłoby na którymś etapie doprowadzić do eskalacji. Tak, mieliśmy loty bombowców bardzo intensywne nad Bałtykiem, przy granicach Polski i innych państw NATO. Mieliśmy różne manewry rosyjskich sił nuklearnych. Mieliśmy wreszcie, no tak, przechwałki po prostu i prezydenta Władimira Putina i innych przedstawicieli rosyjskich władz i mediów, tak, o tym, jak to Rosja jest potężnym państwem nuklearnym. I Rosja kontynuowała to zastraszanie. Później zresztą już stosowała je wcześniej, na przykład przy okazji ataku na Gruzję w 2008 roku. Natomiast najdobitniej zaczęła już to robić dwa lata temu, atakując na pełną skalę Ukrainę, gdzie mieliśmy specjalnie zorganizowane duże manewry rosyjskich sił nuklearnych kilka dni przed atakiem. Mieliśmy w dniu ataku słowa Władimira Putina o tym, że kto wejdzie nam w drogę, doświadczy konsekwencji, jakich nigdy nie doświadczył w swojej historii. To oczywiste odwołanie do broni jądrowej. Zresztą dwa dni później ogłosił tam podniesienie poziomu gotowości sił nuklearnych, które tak de facto nie znaczyło wiele, oprócz tego, że licznie zostały obsadzone stanowiska dowodzenia, ale chodzi o to, że Rosjanie w żadnym wypadku nie wstydzą się mówić o swojej broni jądrowej, wręcz przeciwnie, mówią o niej bardzo głośno po to, żeby nie tylko odstraszać agresję, to by nie było problemem, ale po to, żeby wspierać agresję, w tym przypadku, żeby zniechęcać państwa zachodnie do wspierania Ukrainy. No i tych sygnałów różnych już podczas wojny przez te dwa lata było bardzo wiele. No ostatni, jeden z ostatnich, no to rozmieszczenie broni jądrowej na Białorusi, o którym i zarówno Rosja, jak i Białoruś twierdzą, że ta broń jądrowa już się tam znalazła. I jest to oczywiście przede wszystkim właśnie sygnał polityczny wysłany znowu w stronę Zachodu, że sytuacja może jakoś eskalować i w którymś momencie doprowadzić do użycia broni jądrowej. Z kolei NATO, tak jak mówię, NATO uczy się, można powiedzieć, w dużej mierze ponownie tej komunikacji, bo NATO po zimnej wojnie, podczas zimnej wojny broń jądrowa absolutnie była centralnym elementem strategii natowskiej. Nie tylko, żeby odstraszać atak nuklearny, ale też po to, aby gdyby te przeważające liczebnie siły Układu Warszawskiego przełamały obronę natowską, to wtedy NATO przewidywało użycie broni jądrowej, więc na dość wczesnym etapie konfliktu. Natomiast kiedy zimna wojna się skończyła, doszło do marginalizacji w ogóle broni jądrowej w NATO. Coraz mniej się o niej mówiło, coraz mniej było o niej w tych właśnie wspólnych deklaracjach, a gdy mówiono o niej, to przez wiele lat w kategoriach rozbrojenia. No, przypomnę, że jeszcze w 2010 roku Niemcy i kilka innych państw było żywo zainteresowanych wycofaniem już tej reszty amerykańskiej broni jądrowej z Europy, która, tak jak mówię, to szacujemy, że to jest około 100 głowic. Dzisiaj podczas zimnej wojny to było w szczytowym momencie w latach 70. około 7300 głowic. No i właśnie 2014 rok to jest, powiedzmy, ta cenzura, kiedy coś w NATO zaczęło się zmieniać. No też nie będę tutaj wchodził bardzo mocno w szczegóły, bo moglibyśmy o tym tylko mówić.
Odsyłam do tekstu też, tam jest
oczywiście. Można powiedzieć tyle, że na przykład w tych deklaracjach wpływ NATO biły się z powrotem odniesienia mówiące o tym, że ta amerykańska broń jądrowa znajdująca się w Europie jest elementem odstraszania. Wcześniej te zapisy usunięto, przygotowując się pod to, że ta broń może po prostu zostać wycofana. Pojawiły się ostrzeżenia pod adresem Rosji, że jakiekolwiek użycie broni jądrowej spotka się z odpowiedzią, która przewyższy zyski z takiego działania i fundamentalnie zmieni to naturę konfliktu. Tak? No to z kolei odpowiedź na różne rosyjskie koncepcje ograniczonego użycia broni jądrowej, o których też na pewno będziemy jeszcze dzisiaj mówić. Czy wreszcie, co może wydawać się małym krokiem, ale dla wielu państw w NATO wcale małym krokiem nie było, od 2020 roku NATO informuje w ogóle o tym, że odbywają się te wspólne ćwiczenia coroczne, a od 2021 roku odtajniono ich nazwę, Steadfast Nun, którą znowu znano, nieoficjalnie znano o wiele wcześniej, ale oficjalnie dopiero teraz, co pokazuje, jak wrażliwym tematem w NATO jest broń jądrowa. I tu można by dodać jeszcze inne rzeczy, obecność amerykańskich bombowców zdolnych do przenoszenia broni jądrowej, regularną.
Sama nazwa jest jakby, w jakiej mierze samo ujawnienie nazwy jest tutaj jakimś, prawda, zmienia sytuację?
Nie zmienia sytuacji, pokazuje, że gdzieś pewne tabu zostają przełamane i na to jest trochę bardziej otwarte na temat broni jądrowej, że to myślenie się zmienia. A natomiast fakt, że w ogóle ta nazwa była tajna i zrobiono to, odtajniono ją 7 lat po aneksji Krymu i tych wszystkich groźbach nuklearnych Rosji, no pokazuje też, że w NATO ten proces jest jednak powolny i trudny dla wielu
państw. Młyny wolno mielą tam.
Coś się dzieje, ale nie jest to łatwe.
Jasne. Chciałem cię zapytać, jak oceniasz skuteczność tego komunikowania? W swoim raporcie też poświęcasz właśnie trochę miejsca na to, żeby pokazać dynamikę tego komunikowania, przede wszystkim rosyjskiego. I interpretujesz to w ten sposób, że Rosja uznaje, że to komunikowanie potencjalnej możliwości użycia tej broni nuklearnej, że jest skuteczne, że oni uważają, że to rzeczywiście działa, przynajmniej na przykład w takim zakresie, że zniechęca państwa Zachodu do większego wsparcia Ukrainy, prawda, w tym konflikcie. Więc chciałem cię zapytać właśnie, bo tak jak mówię, w raporcie poświęcasz temu trochę czasu, jak wygląda percepcja rosyjska tej swojej komunikacji i co na to, w sensie jak to się zmieniło teraz?
Ująłbym to w ten sposób. Na pewno te rosyjskie groźby nie zadziałały tak bardzo, jak Rosjanie by chcieli, no bo jednak Ukraina otrzymała olbrzymie wsparcie sprzętowe, tak? Broń, amunicję od państw zachodnich. Z drugiej strony, no nie możemy powiedzieć, że te groźby w ogóle nie zadziałały. Niestety. A przynajmniej z rosyjskiej perspektywy one zadziałały w jakimś stopniu i powiedzmy tak kolokwialnie, piłka jest wciąż w grze. To znaczy, po pierwsze, te obawy o eskalację spowolniły proces przyznawania Ukrainie kolejnych rodzajów uzbrojenia, co dało Rosji dodatkowy czas, żeby ufortyfikować te swoje zdobycze terytorialne na południu i wschodzie Ukrainy przed ostatnią ukraińską ofensywą latem 2023 roku, utrudniając tą ofensywę. Z drugiej strony pewne ograniczenia wciąż obowiązują, tak? O których słyszymy nawet ostatnio. Niemcy cały czas nie chcą przekazać pocisków manewrujących dalekiego zasięgu w obawie o eskalację. Amerykanie zresztą też przekazują tych pocisków balistycznych ATACMS, wersję o krótszym zasięgu, a nie dalszym. Zachodnie uzbrojenie, no przynajmniej w przypadku USA, właśnie Niemiec, prawdopodobnie Francji, Wielkiej Brytanii, jest przekazywane pod warunkiem, że nie będzie używane do ataków na terytorium rosyjskie. Znowu, najprawdopodobniej w wyniku obaw przed eskalacją. No i też niektórzy przywódcy, prezydent Biden, kanclerz Scholz, na początku wojny no też głośno mówili, że nie będzie interwencji zbrojnej NATO, do której NATO nie było zobowiązane, bo Ukraina nie jest członkiem sojuszu. Natomiast no, mówili otwarcie, że nie będzie jej ze względu na to, że może dojść do III wojny światowej. I myślę, że to było też w Rosji usłyszane. Więc tak jakby ten sygnał wysłany przez Zachód nie jest jednoznaczny wobec Rosji. I mówię, że piłka jest w grze, no bo sądzę, że to jak Rosjanie ocenią swoją skuteczność swojego zastraszania po tym, jak skończy się wojna. Jeżeli wygrają ją, albo przynajmniej jej nie przegrają, tu znowu moglibyśmy długo rozmawiać o tym, jak oni mogą definiować nieprzegranie albo wygranie, ale jeżeli tak się stanie, to mogą równie dobrze dojść do wniosku, że w dużej mierze zawdzięczają to groźbom nuklearnym, co będzie zachęceniem do tego, żeby stosować je dalej do wspierania kolejnych agresji.
Super, no i bardzo się cieszę, że doszliśmy do tego momentu, bo tutaj nie ukrywam, w takich trochę siedmiomilowych butach żeśmy przeszli nad tymi kwestiami.
Chociaż gdybym mógł tylko jedną rzecz dodać, bo trzeba z jednej strony dostrzec i docenić to, że odstraszanie nuklearne natowskie, od tego powinniśmy w ogóle zacząć, spełnia dziś swoją rolę. Bo Rosja, pomimo różnych gruźb, no, nie atakuje państw NATO, w ogóle otwarcie ich nie atakuje, a tym bardziej bronią jądrową w odwecie za wspieranie Ukrainy. Więc najwyraźniej traktuje to odstraszanie poważnie. Natomiast sam fakt, że zaatakowała Ukrainę, najwyraźniej uważając, że te groźby jądrowe odstraszą NATO od pomocy materialnej, bo wiele wskazuje na to, że tak uważała. Tak? No, mówiliśmy przed chwilą, że Putin najpierw pierwszego dnia ostrzegł, tak, państwa zachodnie przed wspieraniem Ukrainy. No i z jakiegoś powodu, kiedy jednak ta odpowiedź okazała się silniejsza niż myślał, już 3 dni później to ostrzeżenie ponowił. Zresztą otwarcie pisali o tym, że te groźby nie spełniły do końca swojego zamierzonego efektu, no, różni eksperci i propagandyści związani z Kremlem. Więc widać było, że z jakiegoś powodu Rosjanie uważali na początku, że da się mocniej Zachód odstraszyć. I tu znowu mówimy o mieszanych sygnałach. Rosjanie, no, traktują to odstraszenie na tyle poważnie, żeby nie atakować państw NATO, ale widać, czują pewną wrażliwość na tematy nuklearne.
Że to działa po prostu, po
stronie sojuszu. No i to się wiąże znowu z tymi kwestiami, o których mówiliśmy, że adaptacja NATO po 2014 roku postępowała, ale była ona stopniowa, ostrożna, można powiedzieć, że zbyt zachowawcza nawet. Mówiliśmy o komunikacji. Tutaj dosłownie 2 zdania mógłbym dać jeszcze o tym, że jeśli chodzi o tą adaptację, nazwijmy to sprzętową, to NATO modernizuje, zresztą zgodnie z przyjętymi wcześniej planami, chociaż były one przez niektóre państwa kontestowane, tak? Na przykład przez tych zwolenników wycofania broni jądrowej USA z Europy, no to realizuje te wcześniejsze plany. Modernizowane są i głowice nuklearne tych wszystkich państw, i te bomby w Europie, i środki ich przenoszenia, tak? Myśliwce F-35 są kupowane. Natomiast co odróżnia NATO od Rosji? NATO nie rozmieszcza dodatkowych sił w Europie, a Rosja nie tylko modernizuje swój arsenał, ale też ciągle wprowadza nowe rodzaje, dodatkowe rodzaje pocisków przede wszystkim.
Cieszy mnie, że wspomniałeś o tej modernizacji, dlatego że daje mi to idealny punkt do odbicia się do kolejnego mojego pytania, ponieważ tak w takich 7-milowych butach, bym powiedział, przeszliśmy te wcześniejsze kwestie, które w raporcie są rozwinięte, ale celowo po to, żeby jak najszybciej przejść do tego miąższu, bym powiedział, analitycznego, który w tym twoim tekście jest. I teraz tak, pozwól, że ja zrekonstruuję taki tok rozumowania, który przedstawiasz w raporcie i proszę cię o ewentualne uzupełnienie i rozwinięcie. Tok rozumowania dotyczący tego, że piszesz o tym, że w twojej ocenie Rosja najprawdopodobniej będzie w przewidywalnej perspektywie jeszcze bardziej niż dotąd próbować wykorzystywać broń jądrową do naciskania na sojusz i że w związku z tym sojusz powinien odpowiedzieć na to adekwatnie. I teraz ty przedstawiasz takie rozumowanie dotyczące tego, że sojusz powinien to zrobić do końca dekady. I teraz dlaczego do końca dekady? Piszesz o tym, że nałoży się wtedy na siebie kilka czynników, które zwiększą ryzyko tych takich agresywnych działań Rosji. No i te czynniki to jest, dlatego mówię o tej modernizacji, no to jest taki wyścig technologiczny. Ty tam bardzo ładnie opisujesz te typy uzbrojenia i tak dalej, no ale dużo w tym twoim tekście to wybrzmiewa, że dużo z tych zamierzonych planów właśnie, że tu zmodernizujemy, tu będziemy mieli taki typ uzbrojenia, który będzie lepiej przenosił te rakiety i tak dalej, no to horyzont czasowy tego jest późny, tak? 2030, czasem 2040, tam, prawda, padają takie daty. Więc pod koniec tej dekady nałożą się na siebie te czynniki. Ten wyścig technologiczny jeszcze, prawda, między Rosją a krajami NATO. Przede wszystkim to, o czym dużo się mówi i pisze, czyli jakiś możliwy konflikt z udziałem USA na Indo-Pacyfiku, tak? Chiny próbujące inwazji na Tajwan, w związku z tym Stany będą się musiały tam zaangażować, więc nawet z takiej czysto, nie wiem jak to powiedzieć, administracyjnej perspektywy, w którym te bombowce po prostu, bo one są różnego zastosowania, to nawet nie jest tylko kwestia tego, że one przenoszą te ładunki, w ogóle też myśliwce, prawda, że muszą po prostu tam być ze względu na obecność wojskową. Czyli ta możliwość wybuchu wojny z udziałem USA na Indo-Pacyfiku, do tego jeszcze kwestia taka, że konflikt w Ukrainie może się skończyć nawet nie tyle po myśli Rosji, ale w taki sposób, że Rosja będzie miała poczucie, że to w jaki sposób ten konflikt się odbywa, że to raczej wzmacnia skuteczność jej polityki. To znaczy, że zaatakowała Ukrainę, nie wiem, wylizała się z tych sankcji, nie spotkały jej jakieś żadne dotkliwe konsekwencje i tak dalej. Więc kolejna rzecz, którą tam podajesz, to jest odbudowa w ciągu kilku lat rosyjskich sił konwencjonalnych w momencie, kiedy ten konflikt w Ukrainie jakoś się ustabilizuje. Więc mamy te porozrzucane, że tak powiem, po stole te elementy, no i jakby do końca dekady one się wszystkie mogą trochę złożyć na siebie, no i to sprawi, że po prostu Rosja będzie miała wiele takich przesłanek na rzecz tego, żeby się poczuć silniejsza i żeby tę politykę agresywną kontynuować, tak? Więc teraz oddaję tobie głos, Arturze. Czy możesz właśnie, tak jak mówię, uzupełnić, ewentualnie rozwinąć to, co postarałem się tutaj w skrócie przedstawić?
Mogę tylko ująć to trochę inaczej, że mamy te czynniki, o których mówiłeś, o których ja piszę w raporcie, no, można podzielić też na polityczne, prawda, i wojskowe. Polityczne są takie, jak mówiłeś, Rosja może być zachęcona do dalszego możliwego stosowania szantażu nuklearnego w zależności od tego, jak ta wojna, którą zaczęła przeciwko Ukrainie, się skończy. Wybuch wojny na Indo-Pacyfiku no, też może wywołać u Rosjan przekonanie, że Amerykanie, skupiając się na walce z tym swoim głównym rywalem, Chinami, no, nie będą skłonni rywalizować kolejnego dużego konfliktu, zwłaszcza nuklearnego w Europie. I to może też skłonić Rosję do agresji oportunistycznej tutaj w Europie. No i te czynniki wojskowe. Przy czynnikach wojskowych tutaj trochę bym dodał, bo jeśli chodzi o taką zdolność amerykańską do masowego, natowską w ogóle, no to jest przede wszystkim amerykańska, do masowego użycia broni jądrowej, odpowiedzi na masowy atak, no ona w mojej opinii w najbliższym czasie nie będzie poddana wątpliwościom. Niektórzy w Stanach dyskutują, że wzrost chińskiego potencjału nuklearnego stworzy to jakieś problemy, ale tak jakby to...
Możesz powiedzieć, jak wygląda liczba głowic nuklearnych Chin w tym momencie?
Tak, znaczy przede wszystkim dodajmy, że Rosja, tak, bo mówiliśmy, że ten potencjał natowski taki skumulowany już to jest tam nieco ponad 4000 głowic nuklearnych, no i rosyjski to jest też nieco ponad 4000 głowic. Różnica jest taka, że jeżeli chodzi o tak zwane siły amerykańskie nomenklaturze strategiczne, czyli inaczej mówiąc o zasięgu międzykontynentalnym, z reguły o większej mocy głowic, tutaj mamy do czynienia z parytetem, tak? Z równowagą względną między Rosjanami a Amerykanami. Natomiast Rosja posiada o wiele więcej nazywanej niestrategiczną bronią jądrową, generalnie broni jądrowej krótszego zasięgu do użycia w Europie, do użycia w Azji. To jest około, szacuje się, Amerykanie szacują, że to jest 1000-2000 głowic, tak? W porównaniu do tych 100 amerykańskich czy 50 francuskich, bo Francuzi też mają pociski manewrujące takie krótszego zasięgu. I to wynika, trzeba od razu wytłumaczyć, wynika to stąd, że po pierwsze oczywiście ten duży arsenał krótszego zasięgu jest świetnym dla Rosjan, świetnym narzędziem zastraszania, ale on ma też rekompensować to, że w razie totalnej wojny no Rosja byłaby w siłach konwencjonalnych słabsza od w pełni zmobilizowanego NATO. To jest trochę odwrócenie sytuacji, o której mówiliśmy z czasów zimnej wojny. Tak? Natomiast chiński arsenał jeszcze kilka lat temu on był szacowany na jakieś 250 głowic. Teraz to jest, szacuje się znowu, Chińczycy nie mówią o tym otwarcie, 500 głowic i Amerykanie, amerykański wywiad, amerykańska administracja prognozują, że to będzie 1000 głowic do 2030 roku, 1500 do 2035 i być może jeszcze więcej w przyszłości. Natomiast wracając do klubu problemu, tą zdolność do masowego odwetu myślę, że Amerykanie tak czy inaczej utrzymają, jeżeli trzeba będzie, to tych głowic dołożą później w odpowiedzi na działania Chin, żeby tą równowagę między Chinami i Rosją zachowywać. Dla nas ważniejszym problemem, niestety muszę tu trochę pójść w kwestie techniczne, jest zdolność do odpowiedzi na ograniczony atak nuklearny, bo to jest najbardziej prawdopodobna forma jakiejś eskalacji jądrowej, użycia broni jądrowej w Europie, tak? Czyli mówiąc najkrócej, Rosja może przegrywać wojnę i użyć jednej, kilkunastu głowic w pierwszej kolejności po to, żeby pokazać, że może ich używać, może ich użyć więcej i wymusić na drugiej stronie, tak, czyli mówimy o NATO w przypadku konfliktu NATO-Rosja, po prostu poddanie się albo zaprzestanie walki, albo zaprzestanie określonych działań. No i tutaj ta broń jądrowa amerykańska w Europie jest jedną z opcji odpowiedzi na taki atak, ta przenoszona przez myśliwce wielozadaniowe amerykańskie i sojusznicze, bo ona może być zdetonowana właśnie też z niewielką mocą, tak jak i te, relatywnie niewielką oczywiście, jak na broń jądrową, tak jak i te głowice, wiele z tych głowic krótszego zasięgu rosyjskich.
Jeżeli natomiast, tylko jako tak. Laik mogę dopytać, dobrze rozumiem, że jak mówisz o mocy, to mówisz o tym, co się mierzy tam w tych kilotonach,
tak.
W megatonach,
tysiącach ton trotylu.
Trotylu, tak, okej. Okay.
Tak, tak, więc no mówię, to jest oczywiście relatywnie niewielka moc, tak, no, bo mamy głowice amerykańskie czy rosyjskie, które idą w setki kiloton, no bomby rzucone na Hiroshima i Nagasaki mówię 15-20, a mamy właśnie te głowice krótszego zasięgu na systemach o krótszym zasięgu, które mają moc tam kilku kiloton albo może nawet jednej czy dwóch kiloton, tak? Więc znowu wciąż bardzo destrukcyjna broń, ale relatywnie, moc relatywnie ograniczona.
I mówię czyli tylko, jeżeli mogę, czyli tak. Jeżeli dobrze rozumiem, czyli idea jest taka, że jeżeli użyje się takiego ładunku o mniejszej mocy po prostu, to on nie prowokuje takiej totalnej odpowiedzi, tak?
Tak, idea rosyjska byłaby taka, żeby zastraszyć, ale no nie aż do tego stopnia, żeby wysłać sygnał, że zaczęliśmy totalną wojnę nuklearną, bo wtedy druga strona też może tak odpowiedzieć. No i z kolei, jeśli chodzi o odpowiedź natowską, no ona by miała pokazać, że jesteśmy w stanie odpowiadać, jeżeli będziecie dalej stosować tą broń nawet w ograniczony sposób, my będziemy odpowiadać i po prostu się wszyscy pozabijamy w którymś momencie. Natomiast no to ma być odpowiedź tak skalibrowana, żeby no przestraszyć drugą stronę, ale obniżyć ryzyko, że uznał na to za jakąś eskalację, która wymaga też totalnej jakiejś odpowiedzi. I tutaj mówię o tym dlatego, że szczerze mówiąc, gdyby Amerykanie mieli odpowiedź na taki atak dzisiaj, prawdopodobnie nie, zamiast używać tej broni na tych samolotach krótkiego zasięgu, która jest w Europie, o której rozmawia NATO, prawdopodobnie użyliby albo swoich bombowców strategicznych, które też mogą różne rodzaje broni jądrowej przenosić, albo Amerykanie mają też od niedawna niewielką liczbę pocisków balistycznych wystrzeliwanych wody, tylko znowu, tu wchodzą pewne czynniki ryzyka. To znaczy te bombowce, tak jak wspomniałeś, one wykonują też zadania konwencjonalne. Jeżeli wybucha wojna amerykańsko-chińska, one mogą być zaangażowane w działania w Indo-Pacyfiku, nawet konwencjonalne, tak? Konwencjonalne wystrzeliwanie rakiet, bombardowanie i tak dalej. Ta broń, pociski balistyczne z okrętów podwodnych, których jest kilka, po pierwsze jest ich niewiele, a po drugie no, Rosjanie też rozwijają systemy obrony przeciwbalistycznej. Być może zdolne do przechwycenia takiej niewielkiej liczby tych głowic, mimo że są one bardzo szybkie, uzyska. Więc tutaj w tej argumentacji, dlaczego trzeba to wzmacniać, tak jakby jest kilka czynników. Na pewno z tego wojskowego punktu widzenia w naszym interesie jako Polski, jako wschodniej flanki jest to, żeby NATO miało wiarygodne opcje różnej odpowiedzi, no i też żeby ta odpowiedź była w razie czego dokonana możliwie szybko, żeby szybko wysłać sygnał, nie kontynuujcie tych ataków.
Super, czyli bardzo fajnie wyjaśniłeś jakby dlaczego poleganie tylko na Stanach Zjednoczonych w przenoszeniu tej broni jądrowej może być problematyczne w momencie, kiedy...
Tylko na amerykańskich siłach dalekiego zasięgu, o, w ten sposób.
Okej, dobrze, to tutaj jak najbardziej uznaję poprawkę eksperta. I w swoim raporcie mówisz w takim razie, że jakimś tam rozwiązaniem, że tak powiem zmitygowaniem tego ryzyka jest coś takiego jak nuclear sharing. Czy możesz nam teraz wytłumaczyć, czym to jest? Swoją drogą istnieje jakiś polski odpowiednik, bo też w debacie publicznej chyba wszyscy mówią nuclear sharing mimo wszystko na to.
Nie ma dobrego polskiego odpowiednika i lepiej mówić nuclear sharing, bo tłumaczenie tego jako współdzielenie broni jądrowej sugeruje, że Amerykanie no, dają sojusznikom do swobodnego dysponowania tą bronią. A tak nie jest. To jest... Nuclear sharing obejmuje właśnie te 5 państw, o których wspominałem i to około 100 ładunków jądrowych obecnych w Europie. To są ładunki amerykańskie, one są pod strażą amerykańskich żołnierzy w czasie pokoju. Te państwa, które tą broń jądrową goszczą, tak, w cudzysłowie, czy na których terytorium ona się znajduje, mają samoloty dostosowane do jej przenoszenia i pilotów wyszkolonych w tym celu. No i w trakcie wojny, jeżeli amerykański prezydent na to zezwoli, bo to wymaga jego zgody, wtedy mogłyby tej broni użyć. Formalnie to jest kwestia tego stacjonowania i ewentualnego użycia tej broni jest dwustronna. To znaczy to jest kwestia zgody amerykańskiej i drugiego państwa, tak, które dysponuje środkiem, samolotem do jej przenoszenia.
Natomiast ale decyzję, rozumiem, podejmuje prezydent Stanów Zjednoczonych.
Tak, on podejmuje decyzję o tym, że można użyć tej głowicy, natomiast no, tutaj w takiej sytuacji no, jeszcze to państwo drugie musi dać samolot do jej przenoszenia. Ale decyzja amerykańska jest tutaj oczywiście kluczowa, najważniejsza. Natomiast w NATO, jeśli chodzi o nuclear sharing, w NATO generalnie prowadzi się konsultacje, planowanie co do tego, jak można by tej broni użyć. Więc nie ma czegoś takiego jak w pełni wspólne siły jądrowe NATO, ale no potocznie czasami się mówi, że to są właśnie siły jądrowe NATO, bo o tym NATO w organach takich jak Grupa Planowania Nuklearnego rozmawia wspólnie. I teraz, jeżeli chodzi o nuclear sharing, bo tu chodzi o dzielenie także ryzyka, stąd to sharing w nazwie, tak, no bo dzielenie kosztów, tak, państwa, które uczestniczą w tym programie, te nienuklearne, gdzie ta broń się znajduje i które zapewniają samoloty, no ponoszą koszty związane właśnie z zakupem tych samolotów, ryzyko znowu, że ta broń może zostać zaatakowana podczas konfliktu, ryzyko też polityczne związane z tym, że no są, o czym mówiliśmy, rządy mogą być krytykowane przez własnych obywateli, że biorą w czymś takim udział, więc to obecnie główna rola nuclear sharing jest polityczna. Czyli ma pokazywać jedność sojuszu, że sojusz jest gotowy do przeciwstawiania się nuklearnemu sojusznikowi, bo z jednej strony Amerykanie tutaj prowadząc tą współpracę, utrzymując tą broń, pokazują, że i biorąc udział w tych wszystkich dyskusjach o planowaniu, pokazują, że są gotowi do tego, żeby...
Ale przede wszystkim, Arturze, bo może dla ciebie to jest oczywiste, no ale przede wszystkim to, że ten parasol nuklearny obejmuje po prostu wszystkich członków NATO. To jest chyba kluczowe. Ja wiem, że to jest dla ciebie może jakby ewidentne.
Tak, to trzeba powiedzieć, oczywiście.
Ale bo to tak brzmi, jakby te państwa tutaj ponosiły ryzyka, ale jednak benefit jest dosyć potężny w postaci tego, że parasol nuklearny obejmuje wszystkich członków NATO. I w takim razie, skoro my dostarczamy i te i rakiety, i no, tak jak mówiłeś, tak, 3700 głowic amerykańskich, no to dajcie coś też od siebie, weźcie ryzyko.
Dokładnie tak. I to ma pokazywać jedność i jako też służy jako taki instrument też, który i stale i w trakcie kryzysu może być do tego używany, tak? No bo NATO może na przykład zdecydować, że podnosi gotowość tych samolotów i one gdzieś się przemieszczają na jakieś inne bazy i to jest sygnał wysłany od całego NATO do Rosji, że nie przestraszymy się nawet jeżeli użyjecie broni jądrowej. Więc no, to jest ten element polityczny. I tak jak powiedziałeś, parasol, nawet gdyby tego nuclear sharing nie było, on deklaratywnie w ogóle obejmuje całe NATO, tak? Nie tylko te kraje, gdzie ta broń jest, bo i mówiliśmy o tym, że Amerykanie mogą wykorzystać broń jądrową dłuższego zasięgu i tak dalej. Natomiast on, nuclear sharing ma pomóc w uwiarygodnieniu tego parasola nuklearnego. No i znowu, o roli wojskowej mówiliśmy. Kiedyś ona była większa, bo potrzeba było dużo tej broni krótkiego zasięgu do powstrzymania tej radzieckiej inwazji. Dzisiaj jest to jedna z kilku opcji odpowiedzi na atak nuklearny, ale wydaje mi się, że będzie to opcja coraz ważniejsza właśnie z powodu tych wyzwań dla użycia innych sił przez USA.
To jeszcze tylko dodam w ramach ciekawostek, co też wyczytałem z swojego raportu, że USA tę broń jądrową utrzymuje w Europie od lat 50. XX wieku. I też taką ciekawą informacją było dla mnie to, że ci członkowie NATO, którzy nie mają tych maszyn, które mogą zapewniać to wsparcie, nie uczestniczą w tym nuclear sharingu, to mogą uczestniczyć w taki sposób konwencjonalny, jak na przykład co robi Polska, daje po prostu eskortę myśliwców na przykład. Tak,
tak i tutaj Ministerstwo Obrony Polski publikowało zdjęcia naszych F-16 kilka miesięcy temu, bo te ćwiczenia natowskie odbywają się zawsze w październiku, albo w listopadzie, no w każdym razie jesienią. Tak, gdzieś nas bodajże na Sycylii tym razem, więc znowu użycie samo tej broni może być dokonane w wymiarze dwustronnym USA i drugie państwo uczestniczące w nuclear sharing, a na to przygotowuje się do tego wspólnie, wspólne planowanie i wspólne wsparcie właśnie tej misji, tak? Czy to, że inne państwa mogą zapewniać eskorty myśliwców, czy tankowce, czy samoloty, które, no, znowu mówiąc kolokwialnie, wyrąbią korytarz w rosyjskiej obronie przeciwlotniczej, żeby już te samoloty z bombami tam się dostały.
To teraz tak, bo przechodzimy tutaj do kluczowej dla mnie rozmowy tego fokusa i chciałbym pozbierać te koraliki, które żeśmy rozrzucili w międzyczasie, bo sporo wątków było, więc chciałbym tutaj wskazać na to, że jednak tutaj ta rozmowa była zaplanowana i chcieliśmy dojść do tego momentu, więc podsumowuję to, co żeśmy powiedzieli. Sytuacja jest taka, że do końca dekady nałoży się sporo czynników, tak? Rosja może się poczuć pewniej, jeśli chodzi o konflikt w Ukrainie, jeśli chodzi o wyścig technologiczny, jeśli chodzi o potencjalny konflikt na Indo-Pacyfiku. Jakby stworzy się takie okienko możliwości, w którym Rosja będzie uznawała za korzystne, albo też, że straty, ryzyka z tym związane, potencjalne, są najmniejsze właśnie pod koniec tej dekady. Poleganie tylko na systemach dalekiego zasięgu amerykańskich jest ryzykowne z tego względu, że za chwilę ze względu na ten konflikt potencjalny do Pacyfiku bombowce i myśliwce mogą być potrzebne tam. Więc ich dostępność będzie ograniczona. Jako NATO musimy coś w tym momencie zrobić. No i teraz, teza twojego tekstu kluczowa, która w ogóle muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba, bo w świecie analitycznym, co jest zrozumiałe, jednak dużo się dzieli włosa na czworo, mówi się, że tu taki scenariusz, że tu taki i tak dalej, a ty tutaj masz taką odwagę, mam wrażenie, postawienia wprost tej jednej tezy i bronienia jej, mianowicie piszesz tutaj, cytuję, że najszybszym i najprostszym rozwiązaniem tego dylematu, który teraz zarysowałem, byłoby zwiększenie liczby państw NATO biorących udział w nuclear sharing. W tym rekomendujesz, żeby właśnie Polska dołączyła do tego programu. I teraz chciałem cię poprosić, żebyś rozwinął argumenty, które twoim zdaniem przemawiają za tym, że rzeczywiście to byłaby najszybszy i najprostszy sposób, żeby tej potencjalnie negatywnej sytuacji zaradzić w przyszłości.
Dobrze, więc tutaj tylko zacznę od dwóch rzeczy. Do końca dekady lub wcześniej, tak? W końcu dekady te wszystkie czynniki ryzyka, o których tutaj dość dużo mówiliśmy, mogą się nałożyć na siebie, ale część z nich może wystąpić wcześniej. Chiny na przykład wedle amerykańskiej oceny chcą być zdolne do inwazji na Tajwan w 2027 roku, czyli wcześniej. Wojna Rosji przeciw Ukrainie może zakończyć wcześniej. W każdym razie do końca dekady lub wcześniej te czynniki mogą się na siebie nałożyć. I oczywiście te kwestie wojskowo-techniczne, one są bardzo ważne, natomiast według mnie ważniejsza jest kwestia polityczna. Krótko mówiąc, NATO powinno mocniej pokazać Rosji, że się nie przestraszy jej gruźb jądrowych, że się mniej boi generalnie broni jądrowej niż Rosjanie uważają albo niż mogą uważać w przyszłości. To jest pierwsza kwestia. Uwiarygodnienie dodatkowych opcji użycia broni jądrowej to jest też ważna kwestia, ale jednak powiedziałbym, że drugorzędna. I teraz, te bomby i samoloty, które mamy w Europie, one nie są optymalnym. To nie jest optymalny instrument przenoszenia broni jądrowej. Nawet mimo tego, że teraz państwa uczestniczące w nuclear sharing kupują nowe myśliwce w tym celu, F-35, które w przeciwieństwie do obecnie użytkowanych maszyn będą posiadały obniżoną wykrywalność dla radaru, więc tak jakby wiarygodność tego, że się przedrą w razie potrzeby przez tą rosyjską broń przeciwlotniczą i zrzucą bombę, jest większe. Natomiast wciąż nie jest to tak wiarygodny środek, jakim by były rakiety na przykład manewrujące też o obniżonej wykrywalności, tak, które miałyby większe szanse być może na przebicie się przez obronę powietrzną, mogłyby też wlecieć dalej w rosyjskie terytorium i miałyby jeszcze kilka innych zalet. Natomiast problem polega na tym, że oczywiście możemy sobie dyskutować, co by tutaj dobrze było, żeby NATO rozmieściło, ale nawet jeżeli całą politykę odłożymy na bok, bo to są bardzo kontrowersyjne sprawy, no to ze Stanów Zjednoczonych dostajemy sygnały, że przed 2030 rokiem oni nie są w stanie wyprodukować nowego systemu przenoszenia broni jądrowej specjalnie dla Europy, bo też trochę zaniedbali swój przemysł nuklearny, ten wojskowy, a jest on teraz w całości skupiony właśnie na tym, o czym mówiliśmy, na modernizowaniu tych bombowców, rakiet, okrętów podwodnych, które już mają. I teraz, jako że F-35 właśnie został dostosowany do przenoszenia broni jądrowej, od tej pory wszystkie nowe myśliwce F-35A, a takie kupuje Polska, będą dostosowane z technicznego punktu widzenia do przenoszenia broni jądrowej. Tutaj no, potrzebny byłby faktyczny dostęp państwa posiadającego do bomby i przeszkolenie specjalne pilotów w tym celu, ale jeśli chodzi o rozwiązanie sprzętowe, to ono już jest praktycznie gotowe. Więc jest to kwestia. Jest to
mamy
opcja,
potencjał, rozumiem. Teraz tylko jest kwestia decyzji.
Łatwo dostępna. No jest kwestia decyzji.
No właśnie, no bo Arturze, piszesz, że broń jądrowa obecnie nie jest rozmieszczona na terytorium żadnego z państw wschodniej flanki i że one nie wydzielają samolotów do jej przenoszenia. Opowiedziałeś o tym potencjale Polski. To dlaczego w takim razie spośród wszystkich państw flanki wschodniej akurat Polska powinna w ten nuclear sharing się zaangażować?
No, oczywiście by było jak najlepiej, jakby jak najwięcej tych państw się zaangażowało. Nie wszystkie mogą. Część kupuje w 35, tak, my, Finowie, Rumunii, Czesi. Niektóre państwa no, nie mają po prostu lotnictwa, nie będą miały F-35, tak, państwa bałtyckie. Myślę, że w ogóle udział jakiegokolwiek państwa wschodniej flanki jest ważny ze względów symbolicznych. Przede wszystkim dlatego, że no właśnie, żadne z państw wschodniej flanki nie uczestniczy w nuclear sharing, a na pewno włączenie takowego byłoby bardzo wyraźnym sygnałem politycznym dostrzeżonym w Moskwie. No i też przez to, że byłoby to kontrowersyjną i ciężką decyzją dla sojuszu, no pokazywałoby, że coś w tym podejściu sojuszu do ryzyka dostarczania nuklearnego zmienia się bardziej niż dotąd. Więc chodzi mi w dużej mierze o symbolikę i Polska tutaj jak najbardziej jako państwo o dość dużym terytorium, o F-35 mogłaby wnieść swój wkład. No są też pewne czynniki wojskowe. Po pierwsze, najlepiej by było, gdyby w ogóle w Europie było jak najwięcej baz z tymi amerykańskimi bombami nuklearnymi, bo wszystkie z nich są narażone na rosyjski atak rakietowy. Im więcej ich jest, tym trudniej jest ten potencjał, te samoloty i te bomby wyeliminować, zanim one mogłyby zostać użyte. Po drugie, akurat dlaczego wschodnia flanka? Dlatego, że szczerze mówiąc łatwiej użyć tych sił stąd. Pamiętajmy, że jeżeli mówimy o nosicielach tych bomb w Europie, to nie mówimy o tych amerykańskich bombowcach dalekiego zasięgu, które mogą międzykontynentalne zasięgi pokonywać, ale o właśnie samolotach jak F-35 wielozadaniowych, które mają krótszy zasięg. Te stacjonujące w Europie Zachodniej, gdyby miały zaatakować główne terytorium Rosji, musiałyby w trakcie tej operacji no albo gdzieś międzylądować w czasie, albo być tankowane w powietrzu. Więc lepiej być przygotowanym na sytuację, gdy z jakiegoś powodu, czy politycznego, bo ktoś nie chce tego tankowca dać, czy wojskowego, bo jest on uszkodzony, możemy tej operacji dokonać i możemy jej dokonać możliwie szybko. Dokonanie jej z terytorium Polski czy jakiegoś państwa innego wschodniej flanki byłoby po prostu szybsze, dawałoby też, nawiasem mówiąc, mniej ostrzeżenia Rosjanom o tym, że jakaś duża operacja się zbliża i Rosja ma czas postawić bardziej w stan gotowości swoją broń przeciwlotniczą.
Rozumiem, czyli no, ewidentnie, tak jak mówisz, te argumenty są bardzo konkretne, tak? Czyli to, że komunikujemy, że nie boimy się tych gruźb rosyjskich, to jest raz. Dwa są argumenty wojskowe na temat tego, że to byłoby skuteczniejsze. Natomiast no, muszę cię, Arturze, jednak zapytać o kontrargumenty, no bo ewidentnie one się pojawiają i na pewno będą się pojawiać w debacie publicznej związane z tą kwestią, więc chciałem cię zapytać o to, co ty na ich temat sądzisz i jakbyś na nie odpowiedział. Więc no, pierwszy argument, no, taki dosyć oczywisty, chociaż teraz może już zużyty, no, ale chciałbym, żebyś jednak się z nim rozprawił, no to jest to, że to byłby krok prowokacyjny w cudzysłowie wobec Rosji. Mamy akt stanowiący NATO Rosja, który mówi o tym, że nie będzie sił nuklearnych rozmieszczonych w państwach, które przystąpiły do NATO po 1997 roku. No i byłoby to, prawda, tutaj ewidentne złamanie tego aktu.
No Rosja pokazuje, że nie trzeba jej prowokować, że tutaj raczej nasze samoograniczanie się po stronie natowskiej, nasze, no naszych sojuszników głównie, tak? Jeśli już to ono prowokuje Rosję do jakiegoś dalszego testowania NATO, tak? No znaczy, no nie ma broni jądrowej w Polsce, na Białorusi albo jest, albo niedługo będzie, w każdym razie Rosjanie i Białorusi deklarują, że jest, tak? NATO nie rozbudowywało swoich sił nuklearnych w Europie, tylko je modernizuje, Rosjanie je modernizują, tak? To Rosja napadła na Ukrainę, wykorzystując do tego groźby nuklearne. Tak jakby Rosji nie trzeba do niczego prowokować. Zresztą no to też jest pytanie, na które ja często w dyskusjach tutaj z ekspertami zachodnimi nie otrzymuję odpowiedzi. To co Rosja takiego sprowokowana miałaby zrobić w odpowiedzi na rozmieszczenie broni jądrowej w Polsce? No swój arsenał już rozbudowuje, o tym mówi, powtarzam. No
i powiedziałeś też o Białorusi.
I Białoruś, tak? Więc to i tak już robi. To co, zaatakuje w czasie pokoju nagle prewencyjnie ten arsenał w Polsce? No to dlaczego w takim razie nie atakuje arsenału rozmieszczonego w Niemczech, gdzie indziej się nauczyła z nim żyć? Albo Związek Radziecki nauczył się żyć z pociskami średniego zasięgu amerykańskimi podczas zimnej wojny, które swoją drogą no, były, posiadały większe zdolności, tak? Do rażenia większej liczby celów i tak dalej niż te 35.
Ja to w pełni rozumiem, ale trochę się wcielę w tego adwokata diabła, dlatego że wydaje mi się, że to jest ważne, żeby też kontrargumentować na takie tezy, które teraz powiem, z tego względu, że one na Zachodzie wydaje mi się, że są popularne. No bo jednak percepcja Polski jest inna niż państw zachodnich. W swoim tekście też piszesz o tym, tak, że te bazy przecież w Belgii czy w Holandii, że one też są jakby teoretycznie narażone, jakoś nikt się nie boi, że nagle przyleci pocisk, prawda, i że te bazy zostaną zaatakowane. Natomiast ta bliskość geograficzna tego, że Rosja postrzega Polskę w inny sposób i postrzega ten region jako swoją strefę wpływów, czym oczywiście w naszym regionie walczymy od wielu lat. Natomiast nie zmienia to faktu, że w subiektywnej percepcji to działanie może być odebrane inaczej, rozmieszczenie tych ładunków nuklearnych w Polsce, niż analogiczne rozmieszczenie ładunków na przykład właśnie w państwach Europy Zachodniej. Jak byś na to odpowiedział?
No świetnie, no to jest tak jakby dodatkowy argument, którego ja nie użyłem w raporcie, bo jednak tutaj patrzę to z perspektywy takiej ogólnonatowskiej, że musimy wzmocnić to sygnalizowanie zdolności i tak dalej, no ale patrząc też z tej perspektywy, o której ty powiedziałeś, to jest tak, świetny argument, który przypomni Rosji, że jeżeli twierdzi, że jest to strefa buforowa albo że może być to strefa buforowa, bo nie ma tu pewnych instalacji czy zdolności natowskich, które są w Europie Zachodniej, no to tym bardziej na to powinno upewnić Rosję w tym, że tak nie będzie, rozmieszczając tutaj dodatkowe rzeczy. I myślę, że jeżeli chodzi o ten argument o prowokacyjności, to sami Rosjanie dostarczają najlepszych argumentów, robiąc kolejne rzeczy, pomimo tutaj, pomimo właśnie tego polityki nieprowokowania i gdzieś samoograniczania się, jakiegoś wyważonego wzmocnienia odstraszenia przez Zachód.
Więc chciałbym jeszcze taką ostatnią rzecz dodać może, bo tak z kronikarskiego obowiązku chciałem, żebyśmy się rozprawili z tym argumentem, ale też jest chyba tak, że w środowisku eksperckim no i tak rośnie taki pogląd, że ten akt stanowiący na to Rosję, to trzeba wypowiedzieć po prostu i tyle, prawda? Wydaje mi się, że coraz więcej takich głosów się pojawia.
Tak, pojawia się, chociaż jeśli chodzi o rządy, znaczy w ogóle pojawia się więcej takich głosów. Swoją drogą, wracając do początku naszej dyskusji, no to też w ogóle kwestia rozszerzenia udziału w nuclear sharing, udziału Polski w nuclear sharing, ona dalej jest kontrowersyjna, ale ta dyskusja na poziomie eksperckim, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami w NATO, no nie wiemy, widać, że nie ma zgody na razie na to, ale czy jakaś dyskusja trwa i tak dalej. Ciężko powiedzieć. Na pewno na poziomie eksperckim widać, że to już nie jest temat tabu. To znaczy przed tą inwazją ostatnią, przed 2020 rokiem, w ogóle ten pomysł był od razu we wszelkich dyskusjach eksperckich zbijany właśnie jako prowokacyjny, niepotrzebny. Tutaj możemy jeszcze zaraz pokrótce kilka tych kontrargumentów i argumentów przedstawić i szybko zbić. Ale to w ogóle było wykluczane. Teraz jest duże zainteresowanie w ogóle polską argumentacją, tak? Od kiedy ten temat się pojawił w 2022 roku, wtedy prezydent Duda o tym mówił, potem rząd mówił o tym w roku 2023. Jest zainteresowanie, żeby poznać, o co tym Polakom chodzi, tak? Jakie macie argumenty. Więc ta dyskusja trochę się zmienia. To od razu mogę dodać, że o niej będą decydowały właśnie i działania Rosji, ale też dyskusja w Stanach Zjednoczonych, bo tam musimy pamiętać, że tam się ożywiła dyskusja nad tym, jak powinny wyglądać amerykańskie siły nuklearne w przyszłości. Ze względu na to agresywną Rosję, rosnący arsenał nuklearny Chin. Ona będzie trwała, ale na jej rozwój trzeba będzie pewnie poczekać, w zależności od tego, jak się rozstrzygną wybory prezydenckie w USA. Ale wracając do Polski.
No właśnie, Arturze, to wracając, bo to nie ukrywam, ten pierwszy argument, tudzież kontrargument był taki rozgrzewkowy trochę. Natomiast wydaje mi się, że są argumenty, no, których, że tak powiem, trudniej może trochę zbić. Jestem ciekawy, jak na nie odpowiesz. No, zresztą, żeby nie było tak, ja tutaj chciałem zaznaczyć, że Artur rzetelnie te kontrargumenty w swoim raporcie listuje, tak? I odpowiadasz na nie, więc żeby nie było, że grasz do pustej bramki i w ogóle nie masz świadomości tego, że ta propozycja jest jakoś tam kontrowersyjna i że są jakieś wątpliwości, z którymi trzeba się rozprawić. Więc drugi kontrargument, myślę, no taki kluczowy, to jest taki, że rozmieszczenie ładunków nuklearnych w Polsce lub też w innej wersji po prostu jakiś tam udział Polski w nuclear sharing zwiększa ryzyko Polski w razie wojny, tak? Bo tego rodzaju bazy mogą być potencjalnym celem ataków. No i po prostu sam fakt, że jesteśmy tutaj trochę w takiej szpicy, bym powiedział, zwiększa ryzyko, że jesteśmy no takim strategicznym celem pierwszym do rozprawienia się, prawda?
Znaczy tak, już jesteśmy celem. I już jesteśmy celem, znaczy gdyby Rosjanie chcieli użyć broni jądrowej, no to już różne cele, w zależności od tego, jakby ten konflikt wyglądał na terytorium Polski, są, tak? Bo gdyby front przebiegał akurat na terytorium Polski, tak? Mogliby spróbować użyć, przegrywając, broni jądrowej na froncie, żeby uniknąć swojej porażki. Mówiliśmy o tym tak zwanym deeskalacyjnym uderzeniu ograniczonym, tak? Takim demonstracyjnym. Również terytorium Polski jak najbardziej wchodziłoby w grę. No z jednej strony na tyle duże, że można by użyć tej broni jądrowej, nie tworząc zagrożenia dla rosyjskiego terytorium i sił, a z drugiej strony no nie atakując też tych państw, z którymi Rosja chciałaby wynegocjować w razie wojny, prawda, czy tam wymusić jakieś porozumienie, czyli państwami zachodnioeuropejskimi i Stanami Zjednoczonymi. Zresztą no broń jądrowa, gdyby się znalazła w Polsce, znalazłaby się w bazach F-35, którymi na ten moment wyznaczonymi jest Łask pod Łodzią i Świdwin w województwie zachodniopomorskim. I te bazy też by były na celowniku Rosji, gdyby w niektórych scenariuszach, tak? To znaczy, gdyby Rosja chciała użyć broni jądrowej na większą skalę, żeby osłabić potencjał konwencjonalny sojusz, no to oczywiście polskie F-35 byłyby na celowniku, sojusznicze samoloty, które by tam pewnie były rozmieszczone, byłyby na celowniku, posiłki w ogóle różnego rodzaju, sprzęt, zaopatrzenie, ludzie przechodzący przez terytorium Polski, na przykład przerzucani do obrony państw bałtyckich, również mogliby być na celowniku, więc my już jesteśmy celem, A przyłączenie do nuclear sharing wzmacniałoby odstraszanie, tak? Wzmacniałoby ryzyko, że do wojny w ogóle dojdzie. Bardziej pokazując i determinację, i zdolności państw NATO. Zresztą no, nawet gdyby, pamiętajmy, że dla nas zagrożeniem jest, oczywiście to użycie broni jądrowej to jest to skrajne, najwyższe, tak? Ale sam fakt wystąpienia sytuacji, w której Rosja założyłaby, że NATO nie odpowie na agresję, bo się będzie bało broni jądrowej, on już tworzy dla nas egzystencjalne zagrożenie. Widzimy to na przykładzie Ukrainy, że nawet konwencjonalna wojna toczona pod takim parasolem nuklearnych gruźb już potrafi być bardzo destrukcyjna. Stąd no, podsumowując po prostu, my już jesteśmy celem i trzeba po prostu jak najmocniej odstraszać Rosję.
Okej, to ostatni kontrargument, chociaż już wybiłeś mi go z ręki przez pomyłkę przed sekundą, ponieważ chciałem cię zapytać o to, o taki aspekt wojskowy, to znaczy, że można starać się tak dowodzić, że fakt, że te ładunki będą w Polsce, czyli bliżej granicy Rosji, granicy, prawda, różnego rodzaju uzbrojenia rosyjskiego, to, że po prostu łatwiej będzie je zniszczyć, to po pierwsze, czy nawet w przypadku jakiegoś tego takiego konfliktu już, nie wiem, czy pełnoskalowego, kinetycznego, kiedy wojska rosyjskie w jakiejś tam hipotetycznej sytuacji by wtargnęły na terytorium Polski, to że po prostu łatwiej byłoby je w ten sposób zniszczyć. No ale powiedziałeś tak, że te bazy, gdzie one teoretycznie miałyby być przetrzymywane, to są raczej na zachodzie albo w centrum Polski.
Tak. Znaczy, akurat ten argument z tych trzech jest no, najbardziej warty dyskusji, moim zdaniem. To znaczy, nawet jeżeli mówimy o tym rozmieszczeniu poza zasięgiem rosyjskiej artylerii, tak, czy sił specjalnych gdzieś w centralnej i zachodniej Polsce, czyli dalej od potencjalnego frontu, te bazy są, byłyby w razie konfliktu w zasięgu rosyjskich rakiet. I owszem, tutaj rację mają ci, którzy powiedzą, że Rosja może użyć większej ilości rakiet przeciwko Polsce niż przeciwko na przykład bazom w Niemczech, Holandii czy Włoszech, tak? Ale te bazy też są zagrożone. Co więcej, no tutaj bym się mocno zastanowił, czy kiedy Polska skończy swój program modernizacji systemu obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej, no to które bazy będą lepiej chronione? Ja bym zaryzykował stwierdzenie, że polskie bazy z F-35 będą chronione lepiej wtedy niż bazy przynajmniej części innych sojuszników. Więc tak, zagrożenie w Polsce byłoby większe dla tych baz, ale ono i tak jest duże w innych częściach Europy, więc trzeba po pierwsze zdywersyfikować miejsca ich stacjonowania. Po drugie, no znowu, niektórzy mówią, że czas na przykład ostrzeżenia przed atakiem będzie w Polsce krótszy. No ja z tym dyskutuję, no bo okej, pocisk balistyczny Iskander leci szybko, wystrzelony z Białorusi czy obwodu kaliningradzkiego, to w parę minut mógł do tych baz dolecieć. No ale też ponaddźwiękowy pocisk manewrujący wystrzelony z rosyjskiego okrętu podwodnego przy wybrzeżu europejskim również mógłby szybko dolecieć do swojego celu, do której z baz nuklearnych NATO i byłby przy okazji też trudniejszy do wykrycia niż ten Iskander. Więc to jest dyskusyjny argument, ale koniec końców dywersyfikujemy miejsca stacjonowania, to wzmacnia odporność tych sił nuklearnych NATO na atak.
Super, to rozprawiłeś się z tymi kontrargumentami, to już na sam koniec, na deser niemalże chciałem cię poprosić, żebyś opisał, jakie są dwa warianty udziału Polski, ponieważ też ja to tak odczytuję, że pomimo tego, że jakby jesteś mocno przekonany tej wersji, że powinniśmy te ładunki mieć na terenie Polski, ale mając świadomość jakąś taką realizmu i pragmatycznie, jakby dajesz takie dwa warianty, w których może ten udział Polski w nuclear sharing byłby taki łatwiejszy do przełknięcia dla tych sojuszników w NATO, którzy się właśnie trochę boją tego takiego eskalacyjnego aspektu tego ruchu. Więc jakie są te dwa warianty, powiedz proszę?
No mówiliśmy o tym pełnym wariancie, czyli stacjonowanie bomb jądrowych plus wydzielanie przez państwo gospodarza, czyli Polskę w tym przypadku samolotu do ich przenoszenia. No ale właśnie, to jest wariant pełny, on jak już z tej rozmowy wynika jest najbardziej kontrowersyjny, bo wymaga przeniesienia tych bomb. Wariant drugi, którym no nie wysłałby aż tak silnego sygnału politycznego i aż tak wojskowy by nie wzmocnił ostrzeżenia NATO, ale jednak w obu tych obszarach i politycznym i wojskowym miałby wartość dodaną, jest wariant połowiczny, czyli bomby nie znalazłyby się przynajmniej w czasie pokoju na polskim terytorium, ale polskie samoloty, piloci polskich F-35 zostaliby wyszkoleni do przenoszenia tych bomb. I z jednej strony mogliby służyć w takim razie albo jako rezerwa dla tych samolotów, które są na zachodzie Europy, bo one też mogą być, pamiętajmy, że to są tak zwane samoloty podwójnego zastosowania. Czyli one mogą być użyte do przenoszenia broni jądrowej, a na wcześniejszych etapach konfliktu mogą, nie wiem, prowadzić patrole powietrzne na przykład nad Polską czy nad wschodnią flanką, mogą zostać zestrzelone. Więc w takim przypadku, albo mogą zostać też mogą zniszczone na ziemi na jakimś etapie wojny, tak, przez rosyjskie ataki. Więc w takim przypadku polskie F-35 musiałyby zostać przebazowane na zachód Europy, podjąć bomby i wtedy je zrzucić, co jest bardziej skomplikowaną operacją, ale możliwą do wykonania. Lub tutaj sojusznicy Amerykanie musieliby te bomby albo z Europy, albo z baz na swoim terytorium przerzucić w w czasie kryzysu, w czasie konfliktu do Polski, tak unikając tych kontrowersji w czasie pokoju. Chociaż znowu, lepszym rozwiązaniem było pewniejszym, bardziej widocznym politycznie i lepszym byłoby, gdyby te bomby stacjonowały na stałe. Też nie trzeba byłoby tej trudnej decyzji o ich przeniesieniu podejmować w trakcie i kontrowersyjnej w trakcie konfliktu z kolei, potencjalnie eskalacyjnej pewnie w zamyśle przynajmniej części sojuszników. Natomiast i taka połowiczna opcja wzmacniałaby zdolności, wiarygodność sojuszu i być może pozwoliłaby też na oswojenie sojuszników z jakimś udziałem w przyszłości być może większym Polski w nuclear sharing.
Czyli że to mógłby być taki pierwszy etap, gdybyśmy doszli do tego?
Mógłby to być pierwszy stopień, sam w sobie też korzystny. Natomiast tutaj daty, tak, bo dużo mówimy, pamiętajmy o datach. Czyli polskie F-35 tutaj na pewno są produkowane, nie wiem czy zostały już przekazane polskim siłom zbrojnym do szkolenia w Stanach Zjednoczonych, jeśli nie, no to nastąpić i tak w tym roku. Natomiast one znajdą się, najpierw będzie szkolenie pilotów w Stanach Zjednoczonych, w 2026 pierwsze F-35 miałyby się pojawić w Polsce. Plus mamy właśnie wybory w Stanach Zjednoczonych i decyzje o rozszerzeniu udziału w nuklearze, czyli nie zapadną przed nimi, nawet gdyby zapadły, to i tak kolejny prezydent będzie je amerykański realizował lub nie. Więc tu też uczulam, że nie mówimy o tym, że jakieś decyzje wiążące w tej sprawie zapadną na szczycie w Waszyngtonie latem tego roku. Gdyby NATO zarządziło jakiś przegląd czy cokolwiek innego, co tą dyskusję tak jakby dodaje impetu, byłoby świetnie. Natomiast raczej to jest sprawa do rozstrzygnięcia już po wyborach prezydenckich w USA i do zrealizowania też po nich. Teoretycznie można by rozmawiać o zastosowaniu polskich F-16 do przenoszenia broni jądrowej. One pełnią tą rolę w lotnictwie innych państw. Natomiast myślę, że tutaj byłoby z wojskowego punktu widzenia też ciężko przekonać sojuszników, no bo właśnie NATO przechodzi na te trudne do wykrycia F-35 i też ma nową wersję bomby nuklearnej tej amerykańskiej w Europie, której pełni wykorzystać te F-16, jako że są stare, by nie mogły, na przykład nie mogłyby je bardzo precyzyjnie zrzucić, ale tutaj już widzę, że idę totalne
Nie, to zachęcam, bo to jest w raporcie opisane, tam jest kwestia spadochronu i jego braku w nowej wersji, więc zachęcam do zapoznania się z raportem Artura. Arturze, jest taki angielski idiom, food for thought, czyli pokarm dla myśli. Ja ci chciałem bardzo podziękować, że tego pokarmu nam dzisiaj bardzo dużo dostarczyłeś, bo to są bardzo ciekawe tezy, z którymi nie trzeba się zgadzać, ale na pewno dają do myślenia i są dobrze uargumentowane. Także raz jeszcze dziękuję ci bardzo za tę rozmowę i za przedstawienie tego w taki przystępny sposób.
Dziękuję ci również i dziękuję państwu.
I w ten sposób kończymy dzisiejszy Fokus. Dziękuję państwu za wysłuchanie tego podcastu. Wyprodukowała go Natalia Radulska. Tu mówił PISM.